Chciałbym serdecznie podziękować Wam wszystkim za modlitwy w tym tygodniu, a potrzebowaliśmy tych modlitw, szczególnie dlatego, że byliśmy na takim rodzinnym spotkaniu drugiego zboru w Warszawie, którego pastorem jest brat prezbiter Ireneusz Dawidowicz, ale też dołączyli do nich zborownicy zboru w Chojnicach. A więc mieliśmy dwa zbory, które zebrały się razem, w sumie około prawie chyba z 80, może ponad 80 dorosłych osób, no i prawie 50 dzieci. I mieliśmy przywilej prowadzić studium biblijne zawsze po śniadaniu przez te 5 dni od poniedziałku do chociaż się w niedzielę zjeżdżaliśmy wszyscy, ale od poniedziałku do piątku, w sobotę był powrót wczorajszy. Tak więc mogliśmy studiować razem to, co studiujemy w naszych spotkaniach poniedziałkowych. Jak dokonywać wyborów, żeby ich nie żałować. Przerobiliśmy cały ten mały podręcznik, te 6 lekcji zrobiliśmy, udało nam się zrobić i mogliśmy właśnie skoncentrować swoją uwagę na tym właśnie zagadnieniu. Jak dokonywać wyborów, żeby ich nie żałować. I ci z nas, którzy uczestniczą już w tych naszych poniedziałkowych studiach online, pamiętacie, że początek tego studium łączy się z historią króla Dawida. I chciałbym właśnie, żeby bez większych wstępów przeczytać Psalm 51, nad którym koncentrowaliśmy też swoją uwagę, bo to była chyba najmocniejsza z tych wszystkich lekcji, jakie odebraliśmy w czasie tego studium. Psalm 51, napisany przez Dawida, i czytamy, że w drugim wersecie tego psalmu, że Dawid był wówczas po swoim upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. I czytamy, jak Dawid otwiera swoje serce w tym bardzo bolesnym i trudnym momencie jego życia, kiedy dokonał pewnych bardzo złych wyborów, kiedy podjął cały ciąg bardzo nieprzyjemnych, niepodobających się Bogu decyzji. A nigdy wcześniej Dawid tak nie postępował. Kochał Boga, żył według wskazań Boga, ale przyszedł dzień, kiedy doszło do upadku w jego życiu. Ale to byłoby przykre i smutne, gdybyśmy powiedzieli, wspaniały mąż Boży upadł, no i co, i przepadł, i zmarnował, zaprzepaścił swoje życie z Bogiem. Nie. Kiedy podjął złe decyzje, Bóg sprawił, i przez Ducha Świętego ten człowiek podjął potem słuszne decyzje. A jakie decyzje? To chciałbym, żebyśmy zobaczyli w kontekście jego doświadczeń stan jego serca. Kiedy czytamy od 3 wersetu, gdzie Dawid w pokornej, pokutnej modlitwie mówi do Boga tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymarz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mej winy i oczyść mnie z mego grzechu. Gdyż jestem świadom swych przestępstw, mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście, urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka, a dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś. Zasłuń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy. Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości. Potem 16. Wybaw mnie od winy za przelanie krwi. Boże, Boże mojego zbawienia. A mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta. Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę. I jeszcze 19 werset. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże. Myślę, że nikt z nas nie może wstać i powiedzieć, ja nigdy nie popełniłem błędu, nigdy nie podjąłem złej decyzji, nigdy nie dokonałem złego wyboru. Ponieważ wszyscy jesteśmy ułomni, słabi i grzeszni. Król Dawid jednakże, który był człowiekiem według Bożego serca, on starał się żyć według zasad Bożych. I do momentu upadku z Batrzebą prowadził naprawdę bogobojne, wspaniałe życie. Kiedy czytamy księgi Starego Testamentu, kiedy widzimy pierwszą Samuelową, drugą, potem królewskie, kiedy jest opisany jego początek, kiedy jako pasterz został przez Boga wybrany na przyszłego króla, kiedy usługiwał swojemu królowi. Ten król popełniał błędy, a mimo to młody Dawid mówi, ja nie podniosę ręki na pomazańca Bożego. Jakżeż prawym, szlachetnym, naprawdę bogobojnym człowiekiem był Dawid. Ale przyszedł dzień, kiedy zaczął podejmować złe decyzje, dokonywać złych wyborów. Myślę, że każdy z nas zna tę historię z Batrzebą. I kiedy rozważaliśmy razem z naszymi siostrami i braćmi na tym obozie w ostatnich dniach właśnie ten problem, to zauważyliśmy, że każda nasza zła decyzja czy wybór, on się zaczyna od czegoś bardzo niepozornego. Szatan próbuje nas skusić do czegoś złego i wszystko zaczyna się od bardzo niewinnych rzeczy. Zobaczył piękną, nagą, kąpiącą się kobietę przypadkowo. I czytaliśmy, że jako bogobojny mąż mógł odwrócić oczy, oczywiście wrócić do swojej sypialni i od razu powiedzieć, nie, Panie Boże, przecież ja nie mogę ulegać takim pokusom. Ale czytamy, że król posyła sługę, dowiedz się, kto to jest. I sługa przychodzi i mówi, to jest żona Twojego jednego z najlepszych wojowników, Twoich przyjaciół, z którym walczyłeś nieraz i odnosiłeś zwycięstwa. To Uriasz Hetejczyk, to jego żona, którą on kocha. I ona kocha swojego męża. Mógł król więc powiedzieć, no więc skoro mężatka, skoro żona mojego przyjaciela, to przecież nie mogę ulec pokusie. Choć ta pokusa się zrodziła. Ale to pożądliwe spojrzenie, to pragnienie, któremu nie, jak to się mówi, nie powiedział Dawid stop, to prowadzi do dalszych rzeczy. Zobaczcie, podejmuje decyzje, złe decyzje. Posyła sługę, żeby się dowiedzieć. Potem każe sprowadzić tę kobietę. To jest kolejna decyzja. Potem współżyje z nią. To jest kolejna jego decyzja. Przecież wiedział i znał przykazania Boże mówiące nie cudzołóż. A potem sprowadził Uriasza, pamiętacie, z pola bitwy, żeby go zachęcić, żeby poszedł do domu, żeby odpoczął, żeby współżył z żoną, żeby to się ukryło. Zobaczcie, popełnił grzech, popełnił błąd, a teraz próbuje to ukryć. Uriasz w swojej szlachetności, w swojej takiej rycerskiej nieskazitelności powiada, jak mam pójść do domu, kiedy moi wojownicy, mój wódz Joab, oni są na polu bitwy, oni ryzykują życiem, a ja miałbym rozkoszy z moją żoną zażywać. Nawet upił Dawid Uriasza, żeby go sprowokować, żeby w końcu stracił kontrolę nad sobą, wrócił do domu, żeby wszystko się ukryło. Ale Uriasz był nieugięty. Pamiętacie, co robi Dawid dalej? Zobaczcie, podejmuje kolejne decyzje, kolejne wybory. Pisze list do Joaba, głównodowodzącego. I powiada, weźcie tam na polu bitwy, pójdźcie gdzieś, skierujcie Uriasza na najbardziej trudny odcinek, a potem odstąpcie od niego, żeby poległ. Wciągał Dawid innych ludzi w swój grzech. W swoją intrygę. I zobaczcie, jak diabeł działa, kiedy za jedną złą decyzją, złym wyborem, kiedy nie dajemy stop, nie mówimy stop, ja nie mogę dalej tak, to szatan będzie prowokował do następnych złych wyborów i będzie się ta sytuacja nawarstwiać. To jest przerażające, że ten Uriasz, szlachetny wojownik, on niesie list, wraca na pole bitwy z wyrokiem śmierci na siebie samego, nie wiedząc o tym. Jakaż perfidia, jakie straszne działanie, którego się dopuścił król. Joab został wciągnięty w ten grzech. Joab musiał powiedzieć żołnierzom, żeby odstąpili w pewnym momencie. Zobaczcie, jak ten grzech Dawida zatacza coraz szersze kręgi. Jak zły wybór, on ma swoje konsekwencje w życiu innych ludzi. Ginie Uriasz. Dawid w końcu pojmuje ją za żonę i wydawało się, że się wszystko ukryło. I wydawało się, że się wszystko udało ukryć. Ale pamiętacie, że się nie dało ukryć. Bóg posyła proroka Natana. To już opowiadam tak, żeby krócej było i szybciej może. Więc no i Natan, pamiętacie, opowiada historię o bogatym człowieku. Miał wiele trzód, a był też biedny człowiek, który miał jedną swoją jakąś trzódkę małą, którą pieścił, chołubił, prawda, wychowywał. I to było właściwie wszystko, co miał. I ten bogaty człowiek miał jakiegoś gościa i zamiast zabić jakieś swoje jedno z wielu zwierząt, które miał, żeby przygotować ucztę, wieczerzę dla swojego gościa, posłał po tą kózkę tego biedaka i zabrał mu tą kózkę. Dawid wzburzony w świętym gniewie mówi, ten człowiek winien jest śmierci, a musi czterokrotnie oddać, zanim go jeszcze warto było ukatrupić. A więc tak był sprawiedliwy, że aż ponad miarę chciał ukarać tego człowieka. Bo przecież prawo nie mówiło, żeby za kradzież owcy zabić. Trzeba było oddać, trzeba było zwrócić, dwójnasób, zadośćuczynić krzywdzie. A Natan mówi do króla, ty jesteś tym niegodziwcem. Ty jesteś właśnie takim człowiekiem. I to jest ten kontekst 51 psalmu. Czytamy, że te słowa, które czytaliśmy, Dawid wypowiedział po swoim upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Przepiękny psalm 51. Ja myślę, że każdy z was, czytelników, pamięta, albo dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali, że jest to bodaj najbardziej przejmujący obraz pokutującego grzesznika, który uświadomił sobie swój grzech. Bo kiedy Natan mu to wszystko powiedział, to czytamy właśnie w drugiej księdze Samuelowej, że powiada, zgrzeszyłem. Dopiero wtedy sobie uświadomił powagę. I potem prorok mówi, tak, i nie umrzesz, mimo że zasłużyłeś na śmierć. Bo żeśmy sobie w czasie studium policzyli, ileż to przykazań złamał Dawid. Jakie przykazania? Nie cudzołóż. Numer 7. Numer 10. Nie pożądaj żony bliźniego swego, prawda? Nie morduj. Nie zabijaj. I potem nawet zwróciliśmy uwagę, on właściwie to złamał. Pierwsze przykazanie. Będziesz czcił Boga swojego z całego serca, a o zbezcześciu swojego Boga wobec swoich wrogów, którzy się wyśmiewali, mogli powiedzieć, o, taki bogobojny król, a dopuścił się takich strasznych rzeczy. I zobaczcie, kiedy Dawid sobie uświadamia swój grzech, on przychodzi do Boga w niezwykłej, pokutnej modlitwie. I od razu mam duszpasterską radę dla każdego z nas, dla siebie też. Kiedy zgrzeszysz, kiedy upadniesz, kiedy podejmiesz złą decyzję, powiedz stop jak najszybciej. Padaj na kolana i błagaj Boga o łaskę, o miłosierdzie i o przebaczenie, tak jak to powiedział Dawid. Bo myśmy zwrócili uwagę na to, czego Dawid nie zrobił w całej tej sytuacji. Że Dawid się nie usprawiedliwiał, Dawid nie zrzucał winy na Batszebę, która nie zasłoniła okna w swojej, powiedzmy, łazience, prawda, i mógł zobaczyć, jak się kąpie. Można byłoby szukać różnych wymówek i zrzucić winę na kogoś innego. Ale Dawid nie zrzucał winy na nikogo innego. Dawid się nie usprawiedliwiał, nie lekceważył swojego problemu, tylko liczył na łaskę Bożą, bo trzeci werset mówi: zmiłuj się nade mną stosownie do swojej łaski i w swojej wielkiej litości. Zobaczcie, łaska, litość i miłosierdzie i zmiłowanie. Dawid mówi: Boże, ja tylko liczę na to, bo ja nie zasługuję na jakieś usprawiedliwienie. Ja tylko mogę liczyć na Twoją niezasłużoną łaskę i dobroć, że mi przebaczysz. Zmiłuj się nade mną. A potem mówi: obmyj mnie zupełnie z mojej winy. Dawid wreszcie zrozumiał, jak brudne jest jego życie, jak brudne są jego myśli. Potem mówi: czyste serce stwórz we mnie, że moje serce jest brudne, że jestem brudny, zhańbiony przed Bogiem z powodu swojego upadku. I kiedy Dawid modli się o tą pokutę, zobaczcie, jak poważnie traktuje swój grzech. My ciągle sobie musimy przypomnieć, że my żyjemy w takich czasach, kiedy nie używamy w naszym języku potocznym grzech, słowa grzech. Czy to znaczy, że nie grzeszymy? Zobaczcie, jak diabeł spróbował zmiękczyć problem naszych grzechów. O grzechach to tylko w Kościele możemy usłyszeć. I to nie w każdym, bo mówimy ułomności, upadki, słabości, potknięcia, tak czy nie? Używamy wszystkich innych określeń, byle nie nazwać to po prostu grzechem, który się nie podoba Bogu. A zobaczcie, Dawid, kiedy mówi o swojej winie, to używa słowa przestępstwo w trzecim wersecie. W czwartym mówi: obmyj mnie zupełnie z winy mojej, oczyść mnie z mego grzechu. W piątym znowu mówi o przestępstwach i o grzechu. W szóstym mówi, że zgrzeszył. W siódmym mówi, że rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, a więc zgrzeszyłem. Grzechy, przewinienia, wina, przestępstwo. To nam mówi również o tym, jak Dawid był świadomy ohydy tego, co zrobił. I dlatego on przecież mówi: Panie, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. I to jest też właściwe zrozumienie grzechu i upadku człowieka. Musimy mieć świadomość, że kiedy grzeszymy, to możemy oczywiście grzeszyć przeciwko ludziom. Dawid mógł powiedzieć: zgrzeszyłem przeciwko Batszebie, tak? Zgrzeszyłem przeciwko jej mężowi, bo zamordowałem niewinnego człowieka, mojego przyjaciela. Zgrzeszył wobec Joaba, którego wciągnął w tą intrygę i uczynił współwinnym, prawda? Ale on mówi: ja przede wszystkim czuję w swoim sercu, że ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu. Każdy nasz grzech to jest wina nasza wobec Boga w pierwszej kolejności. I dlatego on był tak bardzo świadomy: przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Mój grzech zawsze jest przed moimi oczami. Zmagał się z tym, bolał w swoim sercu, aż przyszedł dzień, kiedy padł na kolana i błagał o Boże miłosierdzie. I był świadomy, i też ten psalm mówi, jak się czuł i co stracił, kiedy popełnił grzechy, kiedy podjął te złe decyzje, kiedy dokonał złych wyborów. To przecież tutaj w tym fragmencie mówi wyraźnie, co on stracił. Mówi: stwórz czyste serce. Stracił czystość serca. Prawego ducha odnów we mnie. Stracił tą prawość w swoim sercu, tą bogobojność, którą miał w swoim sercu. Mówi: niech ożyją kości, które skruszyłeś. On się czuł tak podle, że on fizycznie odczuwał skutki tego grzechu. Skruszyłeś moje kości. Czasem my mówimy, że czujemy się, jakby po nas walec przejechał. Czasem emocjonalnie, niekoniecznie zupełnie w tym znaczeniu, zupełnie fizycznym. Ale on mówi, on czuje, jakby kości były skruszone. On był zmiażdżony. On się czuł sponiewierany. To stracił, zobaczcie, tego nie przeżywał wcześniej. Brud, smutek, bo mówi, z prawdy usłyszał radość i wesele. Stracił radość. Radość życia, wesele, prawda? 14 werset, znowu mówi, przywróć mi radość swojego wybawienia. Ileż razy Bóg go wybawiał? Z różnych tarapatów. Był zagrożony śmiercią od wrogów, od Saula, który chciał go zabić. Już kiedyś otoczony był jego dom, tak więc już sprawa była przegrana. Bóg go uratował. Dalej, 13 werset, gdzie Dawid mówi, nie wypędzaj mnie sprzed swojego oblicza. On miał poczucie, że ten grzech jest jakąś barierą, jest czymś, co on czuł, że jakby Bóg go przepędzał. Takie miał poczucie. Dalej powiada w 13 wersecie, nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Miał poczucie, że ten Duch Boży, który był w nim, który sprawiał, że w tak prawy sposób postępował, ten Duch uchodził z niego i on błaga, Panie, nie odbieraj mi swojego ducha. Przywróć mi radość zbawienia. Wesprzyj mnie na nowo duchem żarliwości. Był tak żarliwy dla Pana, a teraz osłabł, zdruzgotany. Zobaczcie, on był świadomy, ile stracił przez te właśnie winy niewyznane Bogu. A teraz je wyznaje i powiada, zlituj się. Zlituj się i daj mi z powrotem to, co straciłem, Boże. I mówię jeszcze raz ten trzeci werset. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski, w swej wielkiej litości. Wymasz moje przestępstwa. On liczy tylko na Boże miłosierdzie. I nie mówi o żadnej sprawiedliwości. I piękną rzecz jeszcze powiedział w 6 wersecie. Warto tego nie pominąć. Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. A zdawałoby się, ukryło się, nikt się nie dowiedział. Wszystko zostało zamiecione pod dywan. Zdawałoby się, że się nikt nie dowie. Ale on miał świadomość, że popełnił zło w oczach Pana, bo Pan widzi wszystko. Ale dalej powiada w 6 wersecie, słuszne jest Twoje napomnienie. A jak został napomniany? Prorok Natan przyszedł i powiedział mu tę historię. Mówi, ty jesteś tym człowiekiem. A była historia o niegodziwcu, o strasznie niesprawiedliwym człowieku, który tak skrzywdził biedaka, a był bogaty. A czytaliśmy tam, kiedy Natan, prorok, mówi w imieniu Boga, dałem ci wszystko, cały dom twojego Pana, Judę, Izraela całego, żony, bogactwo, a gdyby to było mało, dałbym ci jeszcze więcej, mówi. Gdybyś tylko poczuł, czegoż on więcej, jak on miał wszystko. Słuszne jest twoje napomnienie, mówi Dawid, i nie usprawiedliwia siebie. I powiada, jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. On wiedział, że on zasługuje na śmierć. Zasługuje na śmierć. Ale mówi, zmiłuj się nade mną, Panie. I Bóg mu powiedział przez proroka Natana, nie zginiesz, ale zapłacisz cenę. Dziecko, które się urodzi z tego poczęcia, ono będzie musiało umrzeć. Miecz nie odstąpi od twojego domu. Zapłacisz cenę. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg przebacza grzechy, ale powiada konsekwencje. Musisz wziąć na siebie. Musisz zapłacić cenę. Tak jak my czasem powiadamy w takim określeniu, jak sobie naważyłeś tego piwa, to musisz go teraz wypić. I taka jest prawidłowość Boża. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy, kiedy gdzieś jest pokusa, upadek, żeby jak najszybciej zareagować w Boży sposób, opamiętać się, paść na kolana, prosić o przebaczenie, żeby jak najmniej było tych grzechów i winy, żeby było jak najmniej konsekwencji, bo Bóg nam wybaczy, kiedy będziemy prosić. Bo pięknie powiada w 19 wersecie, ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, Boże. Taki jest Bóg. Zawsze jest nadzieja, by z każdego błędu, z każdej złej decyzji wybrnąć, naprawić relacje z Bogiem, przeprosić krzywdzicieli, zadośćuczynić, co można zadośćuczynić i Bóg przebaczy. Ale konsekwencje zostaną. Dlatego jest tak ważne, żeby nie było tych grzechów, żeby one się nie nazbierały, nie namnożyły, bo konsekwencji będzie więcej i bólu będzie więcej, choć będzie przebaczenie. A Bóg chce, żebyśmy żyli w radości i w pokoju. Tyle było dzisiaj w pieśniach o pokoju. Przywołałeś, bracie, fragment z Efezjan. On jest naszym pokojem. Bóg chce być naszym pokojem. Kiedy wchodzi grzech, wchodzą złe wybory, brnięcie w ślepą uliczkę, tracimy pokój, tracimy radość. Chcemy tego? Przecież nie. I dlatego przykład Dawida jest dla nas z jednej strony ostrzeżeniem, a z drugiej strony zachętą. Żebyśmy pamiętali o tym, żeby szybko reagować i właściwie reagować na nasz grzech, na nasz upadek, na nasz błąd. Żebyśmy możliwie najszybciej, jak to możliwe, pokutowali, zatrzymywali się na tej złej drodze i wracali do Boga z powrotem. I tego chyba potrzebujemy, każdy z nas, żeby Bóg nas tak właśnie prowadził. A wtedy będzie radość. Wtedy będzie pokój w sercu. I wtedy będzie radość życia. I wtedy będzie ta bliska, serdeczna więź z Bogiem, której tak bardzo potrzebujemy. Wtedy On jest naszym pokojem. Bracie i siostry, sobie i Wam życzę, nie przedłużając, by Bóg dodawał nam łaski, takiej właśnie łaski, żebyśmy byli wyczuleni na momenty słabości, na momenty takiej perfidnej pokusy, która czasem przychodzi w najmniej odpowiednim momencie i szatan próbuje nas zwieść. A pamiętajcie, Słowo Boże nam mówi, będzie próbował zwieść, o ile to możliwe, również kogo? No również nas, wybranych, dzieci Boże. To, że się nawróciliśmy, że się ochrzciliśmy, że jesteśmy Jego dziećmi, wcale nie oznacza, że już jesteśmy wolni od tych zakusów diabła, bo on nigdy nie zrezygnuje. Dlatego niech Bóg nas chroni. Niech Bóg nas strzeże w naszym codziennym przebywaniu w Bożej obecności. A jeśli przyjdzie chwila, kiedy dokonamy złego wyboru, pokutujmy jak najszybciej i jak najszczerzej. Bo Bogu miły jest duch skruszony, sercem skruszonym, zgłębionym, świadomym swojej paki. Nie pogardzi Boże. Ile razy tak Bóg uczynił? Czyż nie tak? Przebaczył już kiedyś? Wybaczył? No przecież moglibyśmy tutaj stawać po kolei i każdy z nas mógłby dać świadectwo, że taki jest Bóg. A więc niech Bóg nas chroni od złych wyborów, od złych decyzji. Niech nam daje zawsze ducha pokuty, która przywróci nam radość i pokój. Amen.